chociaż to wygląda tak poważnie, że mam kartki, mikrofon, prawdopodobnie może być jakiś wykład, to jak zazwyczaj nie chcę, żeby to był wykład. Chciałbym się podzielić z Wami pewnymi refleksjami, czy też doświadczeniem odnośnie tego, co zostało mi tu zadane. Ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała. Myślę, że to jest takie doświadczenie, które na poziomie modlitwy jest dość trudne. Jak wchodzisz do kościoła, żeby się pomodlić, to co robisz? A jak chcesz zostać w tym kościele na dłuższą modlitwę, to co się dzieje? Jak chcesz zatrzymać się na modlitwie w domu, to co się dzieje? Klęczysz cały czas, bolą mnie kolana. Może sobie siądę. Jak siądę, to znowu mam za dużo myśli. Jak wstanę, to znowu tak stać, to nie wiadomo, czy to przestanie stać. To może znowu sobie uklęknę. A jak już klęczę, to tak trochę klęczę, trochę siedzę. Trochę trzymam głowę w dłoniach. Trochę do góry, trochę na dół. I tak cały czas. I tych pozycji już było z 15. Wydaje się, że siedzę na tej modlitwie już chyba z półtorej godziny. A to jest dopiero 7 minut i 30 sekund. Mój Boże. Ile jeszcze czasu jest przede mną? Co tu dalej zrobić? To ciało mi po prostu przeszkadza. Nie potrafię zatrzymać tego ciała. Nie potrafię zatrzymać tak, żeby ono mi pomogło w skupieniu. Każdy ruch zewnętrzny jest czymś, co wprowadza też ruch w środku. To jest jeden obraz, od którego chciałem zacząć. A drugi obraz jest dla tych, którzy już siadają w medytacji. No, ci to już wiedzą, jak siąść. Przynajmniej słyszeli instrukcję, wiedzą, jak to się z prostym kręgosłupem, jak to trzymać nogi, jak ręce. No, ale też Was zapytam, co się dzieje z ciałem? Czy jesteś w tym ciele? Czy czujesz to ciało? Czy to po prostu nie jest tak, że zamykasz oczy i odjeżdżasz? Albo zamykasz oczy i myślisz o wszystkim, tylko nie zaczynasz myśleć o ciele wtedy, kiedy ci noga zaczyna trętwić. Wtedy ci znowu zaczyna przeszkadzać. Jak to jest z tym ciałem? Czy to rzeczywiście jest tak, żeby ono miało udział w moim doświadczeniu Boga? Chrześcijaństwo to jest bardzo ważne, dlatego że my wierzymy w Boga, który się wcielił. My wierzymy w Boga, który przyjął ciało. To znaczy, że ciało jest czymś bardzo ważnym w doświadczeniu Boga. Nie jest tylko balastem czy więzieniem, które niestety więzi tą duszę, która nie potrafi się tam odnaleźć i wyzwolić, ale ma swój udział. Dzisiaj już się mówi powszechnie o tym, że człowiek jest cały. W psychologii się mówi takie stwierdzenie ładne, holistyczne jest. Że jest jednością duszy, ciała i ducha. Czyli tego, co jak to określa św. Paweł, a ojcowie też nazywali tego ducha umysłem. Czyli tą przestrzenią w człowieku, tym czymś w człowieku, co umożliwia mu kontakt z samym Bogiem. Ale jest cały. To znaczy, nie może się spotkać z tym Bogiem w umyśle, w sercu, w duchu, pomijając ciało i to doświadczenie psychiczne, czyli to, co można by określić mianem tej duszy rozumnej, odczuwającej, czyli tego, co jest na poziomie psychicznym. Czy jest taka duchowość? Ja nie spotkałem. Też nie potrafię wyobrazić sobie nawet takiego podążania duchowego, które by było czysto duchowe. Z pominięciem ciała i z pominięciem psychiki. Nie potrafię sobie wyobrazić, że istnieje taki stan umysłu, który jest stanem czystego niemyślenia, nieodczuwania. Że istnieje taki stan, w którym człowiek jest nieobecny w ciele. Zawsze jest obecny w ciele. zawsze coś pojawia się w tym umyśle. To już jest, Grzegorz Synowy mówił o tym, że człowiek zawsze, ten umysł zawsze będzie pracował. To, że on pracuje na wyższych obrotach, to tylko dlatego, żeśmy go do takiego stanu doprowadzili i przyzwyczaili. Co wcale nie oznacza, że to jest paradygmat, według którego mamy określać teraz rzeczywistość. To jest coś, co odczuwamy na poziomie naszego życia codziennego, ta jedność w sobie. Każdy z nas to też doświadcza, nie? Denerwujesz się, to masz biegunkę. Płacą ci się ręce. Tak? Boli cię głowa. Jesteś zrelaksowany, to jest fajne. Chce ci się spać, tak jesteś, jest dobrze. To są wszystko elementy, które odczuwamy w sobie, na co dzień. To znaczy, że mój stan psychiczny jest komunikowalny też przez ciało, a moje ciało odbiera i reaguje na mój stan psychiczny. Podobnie jest ze stanem duchowym. Czy nie odczuwacie czegoś takiego, że jeśli macie więcej stresu w życiu, więcej trudności, więcej myśli, więcej emocji, to trudniej jest na modlitwie? To jest większy gąszcz, to jest więcej bodźców, to jest więcej tych much latających i przeszkadzających. To trudniej jest złapać ten taki kontakt, który można by było nazwać, czy odwołać się do którego już mam, który miałem w takich okresach, których nie było tych wszystkich problemów. To też mi pokazuje, że rzeczywiście na tym poziomie psychicznym i cielesnym duch też jest w to zaangażowany. To nie jest obojętne, w jakim ja stanie ducha, w jakim ja stanie staję do modlitwy. A z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że ja mam prawo do tego. To znaczy, że skoro to wszystko mam i odczuwam, to mam do tego prawo. Teraz chciałbym to trochę poszerzyć. Szczególnie w kontekście praktyki medytacyjnej, ale myślę, że można to poszerzyć także w kontekście naszego doświadczenia życiowego. Jak tu zostało zauważone, Krzysiek zauważył, że ja siedzę w takiej pozycji, gdzie mam połowę jasne, słońce mnie grzeje tu, a tu mam połowę ciebie. Tak, mam komfortową sytuację, że siedzę i trochę w cieniu, i trochę w słońcu. Nie? Ci, co siedzą po tej stronie, siedzą tylko w cieniu, a ci, co siedzą po tej stronie, tylko w słońcu. A ja mam taki myk, że mogę siedzieć tu i tu. Co powoduje, że w mojej medytacji może być i to, i to. Ani ten cień nie jest tutaj uprzywilejowany, ani to słońce. Jest jedno i drugie. To znaczy, że wszystko, co się pojawia, ma prawo być. To jest pierwsza ważna rzecz. Żeby po prostu to przyjąć. Jeśli siadasz do medytacji i zatrzymujesz ciało bez ruchu, kiedy pozwalasz mu, żeby ono zastygło, to znaczy, kiedy rzeczywiście pozwalam, żeby każda komórka mojego ciała po prostu została. Ona została puszczona. Tak, żeby sobie zwyczajnie zastygła bez ruchu. Ta pierwsza rzecz, która się oczywiście pojawia, to jest to, że impuls, który dochodzi do ciała, podaje mi, że muszę się ruszyć. Trętwieje mi noga. Trętwieje mi druga noga. Palec mi trętwieje. Okej, jak już się uporam trochę z tym ciałem, jest mi się siedzi dobrze, to do was już mogę to powiedzieć. Jakbyśmy zaczęli od tej konferencji, to bym nie mógł tego powiedzieć, ale ponieważ zaczynamy już konferencję po trzeciej medytacji, to już wiecie, że to nie jest takie proste siedzieć bez ruchu. Bo bez ruchu powoduje, że człowiek zaczyna odczuwać ciało. Przedziwne. Dzisiaj się mówi o tym, że żeby odczuwać ciało, trzeba dużo robić. Wystarczy, że go zatrzymasz bez ruchu i też go odczuwasz. Obojętnie, czy siedzisz na krześle, na podłodze, gdziekolwiek. Zatrzymaj go bez ruchu. I nagle się okaże, że boli, tak? Boli mnie mięsień na plecach, obojczyk, ramię. Zaczynam odczuwać to wszystko, nie? Te napięcia jakoś tam się pojawiają. Bezruch powoduje też, że to ciało odzwierciedla stan mojego umysłu. Oczywiście jest też tak, że bezruch ciała pokaże mi bardzo szybko to, co się dzieje w środku. Ponieważ nie ma impulsu, na co dzień jest tak, że my żyjemy w takim pędzie, że dużo rzeczy się dzieje. Wstajesz rano, masz całą listę do załatwienia, musisz jechać tu, tam zadzwonić, to przywieźć, to odwieźć, o tym pamiętać, tam to zrobić. I ponieważ nie ma czasu na to, żeby się zatrzymać, a jeśli się zatrzymujesz przed telewizorem, to i tak koncentracja jest na ekranie, a nie w sobie, więc jakby nie zauważam tego wszystkiego. Nie zauważam tego, że mnie coś tam boli, czy coś tam mam w tym ciele, czy nie mam. Po prostu nie mam czasu na to, żeby się zatrzymać. Jeżeli się zatrzymam, to nagle to odczuwam. To samo jest na poziomie psychicznym. Jeśli robisz dużo różnych rzeczy i nie masz czasu, żeby się zatrzymać, to nie uświadamiasz sobie tego, jak wielki chaos jest w środku. W momencie, kiedy się zatrzymasz, to pierwsza fala jest uderzająca. Mój Boże! Przecież ja mam milion myśli. Ja się nie skoncentruję nigdy tutaj. Siedzę, patrzę w to okno, drugie okno. To ja się nie skoncentruję. Ci ludzie tutaj chyba są zaprawieni, bo ja mam po prostu milion myśli. Jak to się skoncentruje? No dobra, jeszcze raz. Zaczynasz jeszcze raz i znowu jest to samo. Druga fala, trochę spokojniejsza, ale z taką samą mocą. Dużo myśli. Te myśli wywołują różne emocje. Podpowiadają ci różne rozwiązania. Co z tym zrobić? Jak na to reagować? Nie? To, co bardzo pomaga właśnie w tym, żeby wyciszyć, to jest to, że ciało pozostaje bez ruchu. Ale trzeba pamiętać o tym, że to wszystko, co się pojawia, ma prawo się pojawiać. No ma prawo się pojawiać. Słoneczko i cień. To ma prawo być. Nie ma takiej pozycji, która by była uprzywilejowana. To Wam bardzo pomoże w tym, żeby nie oceniać medytacji, czy w ogóle nie oceniać praktyki duchowej ogólnie. Wstajesz rano, boli cię głowa, pada deszcz, jesteś śpiąca albo śpiący i mówisz sobie, bez sensu, no po co będę siadać do medytacji, to tam jest strata czasu i tak zaraz mnie drzemka złapie i tak. No lepiej trochę tam. Pospać dłużej. Albo wieczorem robisz to samo, tak? Czyli co się dzieje? Wytwarza się w umyśle taka projekcja, że mogę praktykować życie duchowe tylko wtedy, kiedy spełnię określone warunki. Czyli będę w odpowiedniej kondycji psychofizycznej, będę w odpowiednim nastroju, będę siedział w odpowiednim słońcu, lekko zacienionym, w odpowiedniej ciszy. Zewnętrzne warunki wewnętrzne są spełnione, wtedy mogę podjąć praktykę życia wewnętrznego. Jeśli te warunki są niespełnione, to mam bardzo dużo takich argumentów, które mi pozwalają się zdyspensować od tej praktyki. No nie macie tak? Albo pogoda kiepska, albo sąsiad tam krzyczy, albo podłoga zimna, a noga mnie boli, a zmęczony jestem, a zapomniałem, a to, a o, 20. Żeby odejść od tego, to trzeba też powiedzieć, uświadomić sobie, że na modlitwie jestem cały. Znaczy taki, jaki jestem. Kto ci powiedział, że nie możesz siadać na modlitwie, kiedy jesteś zdenerwowany? Albo zdenerwowany. Kto ci powiedział, że nie możesz siadać do modlitwy, czy stawać do modlitwy, kiedy czujesz w środku ból? To nie są warunki, które uniemożliwiają modlitwę. To są warunki, które trochę utrudniają. No bo mnie tam część, więc będzie mi trudniej, tak? Czuję ból, więc będzie mi trudniej. Czuję jakieś inne rzeczy, będzie mi trudniej. Ale to nie uniemożliwia. To jest tak jak z czekającym psem. Jeśli rozmawiasz z drugą osobą, a obok szczeka pies, to on przeszkadza. Przeszkadza. Ale nie uniemożliwia kontaktu. Jeśli zwrócę uwagę na psa, to wychodzę z relacji. To samo jest z każdą sytuacją, która się pojawia. Ważne jest, żeby sobie to uświadomić, że wszystko ma prawo być. To jest przykład tego, co praktykujemy w medytacji w ruchu. Kiedy stawiasz stopę, to stawiasz ją cała. Stawiasz ją cały taki jest. Razem z tym zdenerwowaniem, zniechęceniem, z tym wszystkim, co się tam pojawia, z każdą myślą, ma prawo być. Uśmiechasz się do tego i to, czego się uczymy, co uczymy się robić, to stawiasz następną stopę. Jeśli się zatrzymasz na tej stopie i zaczniesz analizować, co się tam dzieje w środku i dlaczego tak się dzieje, to jest ten tak balans na jednej nodze, który może grozić upadkiem. Natomiast jeśli po prostu zostawisz to, masz prawo do tego, żeby to czuć i pójdziesz dalej, to wtedy rzeczywiście doświadczasz pewnego procesu, który się wydarza w drodze. Związany jest to z tym doświadczeniem cielesnym. To samo jest na poziomie ciała. To samo jest na poziomie ciała. Wiecie o tym doskonale, że człowiek do wielu rzeczy może się przyzwyczaić, nie? W klasztorze mamy taki zwyczaj, że jak bracia się, wszyscy się bardzo szybko przyzwyczajają. Jak na przykład w piątek są dwa rodzaje sera, to jest taki ciekawy eksperyment. Dwa rodzaje sera w refektarzu są w piątek. I tak jest przez jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, nie? Na czwartym miesiącu przeor nie kupuje jednego rodzaju sera, tylko jest jeden ser. Wiecie, co się dzieje wtedy? Nie ma co jeść. Normalnie no nie ma co jeść. Wszyscy wchodzą, tylko zruszają ramionami. Nie ma co jeść. Głód taki, że hej. Bo brakło jednego rodzaju sera, do którego się wszyscy przyzwyczaili, że jest. Nie? To jest przykład tego, jak szybko się przyzwyczajamy do różnych rzeczy. Tak samo przyzwyczajamy się w tym pozytywnym sensie, że jeśli siadasz do medytacji, to się wydaje bardzo ciężkie, bo boli, bo tracisz cierpliwość, bo jest tych myśli tyle. No to z czasem nabierzesz pewne prawo w tym. To znaczy przyzwyczaisz się to też do tego. Będzie łatwiej. Co nie oznacza, że trudności wszystkie znikną. One będą przychodzić, bo to jest pewne doświadczenie drogi. O tyle jest łatwiej w tym kontakcie ze sobą samych medytacji, jeśli rzeczywiście doświadczam tego, że pozwalam, żeby to było. W praktyce. Jeśli siadasz do medytacji, zatrzymujesz ciało w bezruchu, to pozwól, żeby to się działo. Bez oceniania. Najpierw na poziomie takim czysto doświadczalnym. Powtarzasz formułę wdech, zatrzymujesz oddech, to jest ten moment pauzy, wytrzymaj, wydychasz powietrze. W medytacji nie chodzi o powtarzanie. Chodzi o przebywanie. Tam nic nie musisz wypełnić, tam nie musisz nic odmówić. Tam chodzi o to, żeby po prostu pozwolić, żeby to się wydarzało. Na tym poziomie wewnętrznym, tak samo jak pozwala, żeby się wydarzało na poziomie zewnętrznym. Słyszeliśmy krzyki tutaj. One miały prawo być. Tak samo jak ma być prawo słońce po tej stronie. Jak i cień po tej stronie. Wszystko, co się pojawia, ma prawo być. Bez oceniania. Jeśli się tym zajmiesz, to niestety zajmiesz się czymś, co stoi pomiędzy tobą a Bogiem. I wtedy bardzo trudno jest wytrwać medytacji, bo tracisz cierpliwość. Bo rodzi się znużenie, zniechęcenie. Bo to cię za bardzo przygniata. Bo mnie bolą nogi. Bo nie mogę się skupić, bo mnie głowa boli, bo mam ciągle jakieś trudności, bo mnie ciągle to rozwala, bo się skupiam na tym. Tracę ten kontakt. Więc zachęcam Was do tego, żeby w pierwszym doświadczeniu tego swojego ciała, to jest doświadczenie bycia w zmysłach. Dlatego Was zapytałem o tym, czy jak siadasz do medytacji i już umiesz siedzieć, to czy rzeczywiście siedzisz? Myślę, że długo się trzeba uczyć, żeby siąść. To, że wiem, jak siąść z prostym kręgosłupem i jak ułożyć te nogi, żeby mi mało cierpnęły, to wtedy to jeszcze nic nie znaczy. Długo czasu trzeba, żeby się rzeczywiście nauczyć siedzieć, czyli nauczyć się być po prostu przytomnym. Przytomność będzie polegała na tym, żeby nie dodawać nic do tego, co już jest. Nie oceniać tego, co się wydarza w jakikolwiek sposób. Być przytomnym, to znaczy być też w zmysłach. To jest bardzo prosta sprawa. Jeśli nie jesteś w zmysłach, to bardzo szybko ci myśli zabiorą. Tak patrząc z perspektywy, to myślę, że dużo czasu na medytacji spędzamy właśnie na tym takim powracaniu. Nie? Wracasz, powtarzasz parę razy, trochę jesteś, znowu gdzieś tam, nie? To tu, to tam, to, a przecież nie, medytacja. To jeszcze raz. Znowu. I tak w koło macie, nie? Okej, ale z czasem stajesz się coraz bardziej przytomny. To znaczy, że zmysły się bardzo rozsłupniają. Słyszysz, czujesz, doświadczasz, widzisz, to po prostu się wydarza. I uczysz się też, jakby to przenieść w życie, to znaczy, jak przyjmować rzeczywistość bez dodatkowego oceniania. Czyli dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest jedyna rzecz, która nam pozwala otworzyć się na obecność Boga. Zobaczcie, wspomniani przeze mnie dwaj uczniowie, którzy podążają po tych dziwnych zdarzeniach w Jerozolimie do wsi. Wychodzą z Jerozolimy. To jest Ewangelia świętego Łukasza. A w Ewangelii świętego Łukasza Jezus całą Ewangelię podąża do Jerozolimy. A oni stamtąd wychodzą. Jerozolima w Biblii jest miastem Boga. To jest miasto, gdzie mieszka Bóg. Jeżeli oni odchodzą od Jerozolimy, wychodzą z niej, to znaczy, że odchodzą od Niego. Odchodzą też od siebie samych. Odchodzą od siebie samych, ponieważ idą na tej drodze do wsi swojej, czyli do swoich wyobrażeń o życiu i zastanawiają się nad tym, co to teraz tam zaszło i co my to teraz z biedactwa zrobimy. Bo myśmy się spodziewali, że to właśnie miało być teraz Królestwo Izraela, a tutaj taka sytuacja. Nie? Kiedy Jezus do nich się przyłącza, to oni pierwsze co robią, to mówią, czy ty w ogóle, człowieku, z księżyca spadłeś? Czy ty nie słyszałeś, co się stało? I co my teraz zrobimy? Czy nie widzicie w tym obrazie siebie samych? Ile czasu my spędzamy na tym, żeby po prostu odchodzimy od siebie, odchodzimy od Boga, wyruszamy w tą drogę do tego wymyślonego przez nas sposobu życia, i najczęściej to dokonuje się na zasadzie tego, że analizujemy przeszłość, zastanawiamy się nad tym, co będzie i jesteśmy ciężko rozczarowani tym, że nic się z tego, co żeśmy się spodziewali, to tak nie jest. Więc pierwszą rzeczą, która pozwala nam, żeby nam te oczy się otworzyły, tak jak ten uczniom wewnątrz, to jest to, żeby pozwolić tej rzeczywistości zaistnieć. Pozwolić jej zaistnieć. To znaczy, żeby pozwolić, żeby była taka, jaka jest. Bez żadnych dodatków. Bez żadnych moich myśli. Bez żadnych moich analiz. Po prostu jest. Przychodzi, przyjmuje, przechodzi. Tak jak myśl. Jak siedzisz w medytacji, myśl przychodzi i odchodzi. Przychodzi i odchodzi. Jak ją zatrzymasz, to ona Cię wciąga już w cały kołowrót dalszych myśli, nie? Jedna pociąga następną i następną i następną i następną. Nie? Aha! A po prostu to one przechodzą, tak jak chmury na niebie. Przychodzi, odchodzi. Dlatego, że tak samo jak słońce wpada przez okno i potem znika na prawo. To samo doświadczamy na poziomie ciała. Ilekroć chcesz coś dodatkowo zrobić, tak się spinasz, tym jest trudniej. Myślę, że jedną z takich największych pokus w życiu duchowym to jest to, że my chcemy wyprzedzić czas. Nie? Przyjechaliście tutaj na spotkanie medytacyjne, bo myślicie, że medytacja to jest taka droga na skróty. No. Może coś dowiem takiego ciekawego, to będzie szybciej. Szybciej. Nic nie będzie szybciej. Nic nie będzie szybciej. Trzeba dojrzewać razem z doświadczeniem. Trzeba dojrzewać w doświadczeniu. Inaczej nie da rady. Inaczej nie da rady. Przyspieszyć czas. Wyprzedzić. Zrobić szybciej. To znaczy rozminąć się z łaską. Przyspieszyć. Zrobić po swojemu. To znaczy rozminąć się z Bogiem. To jest nasze doświadczenie medytacji w ruchu. Kładziesz stopę. Nie przyspieszasz. Masz pokusę, nie? Masz pokusę kopnąć w kostkę, a niech idzie szybciej trochę. No przecież ludzie, 7,5 minuty już idziemy w koło Macieju takim pół tip-topkami. No przecież jak dzieci? No jak dzieci? Właśnie nie wyprzedzam. Kładziesz stopę, przyjmij rzeczywistość taka, jaka jest. W sobie, w swoim ciele, w tym, co jest zewnętrzne i połóż tą stopę. I nie chciej położyć następnej, bo na razie jesteś tu. Dopiero z następnym krokiem jesteś dalej. I to jest coś, co się odkrywa na drodze. Na tej drodze, na której są uczniowie drodze do Emauzu. Kiedy zaczynają być przytomni, to wtedy poznają Pana. I wiecie, co to jest? To jest jeden z głównych owoców praktyki modlitwy Jezusowej, który jest zapisany także w Ewangelii świętego Łukasza, kiedy Łukasz opisuje niewidomego Bartymeusza pod Jerychem. Wiecie, że Bartymeusz modli się: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Krzyczy, tak? Wszyscy wokół mu mówią: zamknij się. To są ci twoi znajomi, rodzinka, wszyscy inni, którzy ci mówią: daj sobie spokój, no człowieku, no przecież bez sensu, tam medytacje, no nie masz co robić w życiu. Nie masz ważniejszych rzeczy niż życie duchowe. A to są też te ci wszyscy, którzy krzyczą w tobie. Właśnie ci, którzy chcą cię zniechęcić, czyli ci mówią: nie nadajesz się, tobie cierpią nogi. Wszystkim ludziom na sali nie cierpią nogi, tylko tobie. Widzisz, popatrz na nich. Oni wszyscy są bardzo skupieni, tylko ty masz taki chaos w głowie. Przestań, daj sobie spokój, wyjdź. Po tej konferencji, jak znikniesz, to już cię nikt nie zauważy. Daj sobie spokój. To są te tłumy w środku, które ci to podpowiadają. Wstań, rusz się, nie krzycz. Tylko nie krzycz, tylko przestań wołać. Ten moment, w którym Jezus się zatrzymuje, a zatrzymuje się dlatego, że Bartymeusz się nie zniechęca. Gdyby Bartymeusz posłuchał te tłumy, które mu podpowiadają różne rzeczy, to by Jezus nie usłyszał tego wołania. Ale ponieważ Bartymeusz się nie zniechęca, on się zatrzymuje. I wiecie, co bardzo, jak na pytanie Jezusa: co chcesz, żebym ci uczynił? Wiecie, co Bartymeusz, o co Bartymeusz prosi? Panie, żebym przejrzał. To jest dokładnie to, o co mówimy. Panie, żebym przejrzał, to znaczy, żebym przestał oceniać rzeczywistość na podstawie tego, co inni mi o niej mówią i co sam sobie o niej myślę. Tylko żebym ją zobaczył taka, jaka jest. Żebym przestał praktykować moje życie wiary na podstawie tego, co mi inni mówią o Bogu. Albo co sam sobie o nim myślę, ale żebym otworzył oczy, żebym doświadczył tego takiego, jakim jest. To jest podstawowe pragnienie Bartymeusza. I Bartymeusz otrzymuje to. I to dokonuje się na drodze także medytacji. To ciągłe powracanie, to uporczywe, wewnętrzne wołanie, które w końcu otwiera ci oczy. Otwiera oczy na to, że po prostu widzisz rzeczywistość taka, jaka jest. To znaczy, że praktyka życia duchowego jest bardzo realna. Nie ma odjazdów. Nie buja się w obłokach. Nie wędruje się poza światach. Nie wychodzi się z ciała. Jest się bardzo przytomnym. Jest się bardzo przytomnym, otwartym na to, co przychodzi. Medytacja sprowadza się na ziemię. To nic. Nie ma czegoś takiego, co by można było oddzielić od doświadczenia ludzkiego. Właśnie to jest przyjęcie Boga wcielonego. Bóg, który się wciela, przyjmuje wszystko, co jest związane z doświadczeniem człowieczym, doświadczeniem ludzkim. Nie ma takiego pół na pół. To nie jest pół na pół. To jest całkowite. I w życiu duchowym jest to samo. Jeśli chcesz poznać prawdziwego mistyka, to go poznasz przy zamiataniu podłogi. A nie przy tym, jak on będzie się delikatnie na paluszkach przechadzał po ogrodzie w uniesieniu mistycznym. Nie, poznasz go w konkretach, w zwykłym doświadczeniu życiowym, że jest po prostu przytomny, że jest rozsądny, że jest rzeczywiście mądry. Bo takie jest to doświadczenie odkrywania czy przebywania ze sobą. Na poziomie swoim, tak? Na poziomie ciała, na poziomie psychiki, na poziomie ducha. To wiąże się z takim następną rzeczą, którą chciałem jeszcze poruszyć, że cała ta droga uczniów do Emaus, nas, cała ta droga, w której my nigdzie nie zdążamy, żebyście przypadkiem, broń Boże, nie szli do tego Emaus. Bo to Emaus to jest właśnie miejsce, które jest miejscem naszych wyobrażeń. My nie zmierzamy do Emaus, my jesteśmy w drodze. A być w drodze oznacza doświadczyć, otworzyć oczy na obecność Pana, który jest obecny w drodze, teraz, z każdą stopą. Właśnie w tym, że jestem zdenerwowany, w tym, że jestem zniechęcony, w tym, że jestem uniesiony, w tym, że jestem spokojny i niespokojny, jest obecny. Obecność Boża jest niezależna od moich doświadczeń, moich nastrojów, moich emocji, mojego czegokolwiek. Kiedy nauczę to, nauczę się, czy uczę się tak przebywać ze sobą, to znaczy najpierw pozwolić, żeby wszystko to, co się wydarza w moim życiu, mogło się wydarzyć, ponieważ to stanowi mnie. Nauczyć się też, że nie za wszystko muszę reagować jak na zasadzie impuls, reakcja. Jest to jest, tak? Mam problem, to mam problem, ale to nie jest koniec świata. Boli mnie głowa? No boli mnie głowa, ale to nie jest koniec świata. To nie jest koniec świata. To jest takie przyjęcie wszystkiego, co przychodzi. Wiecie, tam miałem takie doświadczenie ostatnio bardzo mocne. Jeden z naszych najstarszych ojców miał bardzo ciężką operację. On ma 87 lat. I ta operacja spowodowała, że no przez długi czas był unieruchomiony. I myśmy przy nim tam czuwali. I on po prostu sobie spał. Jak otwierał oczy, to tylko patrzył tak na mnie i mówi: jak to wspaniale, że ojciec jest. Odmówmy chwałę do wysokości Bogu. Tak było całą noc. Co 10 minut. Jak to wspaniale, że ojciec jest. Odmówmy chwałę do wysokości Bogu. Nie? Nie słyszałem przez ten czas, że rozkargi, że coś go boli, że już taki jest, o tak, siaki, owaki. Nie, to było samo, że jak to wspaniale, że odmówmy chwała na... Ja to chwała na wysokości Bogu to odmawiałem tyle razy, jeszcze chyba nigdy w tak krótkim czasie tyle. A to był przykład takiego całkowitego przyjęcia, w którym jest dużo, zobaczcie, dużo pokoju. To, co jest istotne w tym akceptacji, przyjęciu, takim wewnętrznym, egzystencjalnym, to jest to, że to mi daje pokój. Nawet jeśli to jest trudna sytuacja, nawet jeśli to jest sytuacja pełna bólu, nawet to jest sytuacja, która mnie rani, to ona w środku, tu w środku jestem spokojny. To znaczy nie jestem rwany. I widzicie, to co się dokonuje też w praktyce medytacji, to jest to, że z czasem te przylgnięcie do myśli słabnie. Przylgnięcie do emocji słabnie. Że to jak patrzę na siebie na początku, jak byłem szarpany przez różne rzeczy, jak się nie zgadzałem, buntowałem, zaciskałem zęby i miałem mnóstwo różnych pomysłów, to z czasem zobaczysz, że to po prostu tak topnieje. To nie znaczy, że ich nie ma. Są. Są takie same problemy, jak były. Jest taka sama rzeczywistość, jak była. Ale ona nie jest obciążająca. Ona nie jest czymś, co mnie tak ściska, zamyka, co mnie sprowadza na dół. To jest związane z taką drogą, którą w naszym życiu benedyktyńskim nazywa się habitare secum, czyli zamieszkiwanie ze sobą samym. Nie możesz poznać Boga, jeśli nie poznasz siebie samego. O świętym Benedykcie święty Grzegorz Wielki napisał, jak odszedł na pustynię, w obliczu najwyższego świadka zamieszkał ze sobą samym. To jest kwintesencja. W obliczu najwyższego świadka, w obliczu Boga zamieszkać ze sobą samym. To zamieszkiwanie ze sobą samym to jest właśnie to uczenie się tego, że ja mam prawo do tych rzeczy, które się we mnie wydarzają, które się wydarzają na zewnątrz, co wcale nie oznacza, że muszę za wszystkim iść, że muszę reagować jak pies, na któremu rzucono patyk i już za nim leci. Tylko jest doświadczenie po prostu poznania tego, że to może się wydarzyć, to może być. To jest też moje spotkanie z Bogiem w tym. Moje spotkanie z Bogiem w tym ciele. W taki sposób. Jeśli pozwolisz też poprowadzić się tam, znaczy jak siadasz bez ruchu, to jest to, co teraz mówię, to jest miniaturka. Pamiętajcie, że medytacja to jest zawsze taka soczewka, która ci skupia całe twoje życie. To, co praktykujesz w medytacji, możesz przenieść na całe życie. To nie jest tylko kwestia tego, co jest doświadczeniem w siedzeniu. To jest taka soczewka. Jeśli uczę się tego, że siadam, czuję, jakby te mięśnie topieją. Tak. Czyli schodzi to całe napięcie. Im więcej tam jest takiego ścisku w ciele, taki sam ścisk będziecie odczuwać w środku, w głowie, na poziomie emocji, na poziomie myśli. Więc jak siadasz w tej medytacji, klękasz, czy robisz cokolwiek, po prostu pierwszą rzeczą, którą zrób, to puść to ciało. Nagle zobaczysz, że to nie jest takie proste. Bo siedzi to, tak? Prawym barku, mi na przykład teraz coś w prawym barku tutaj tak siedzi. Jubileusz chyba tam w środku, to jeszcze tak mówię. Wszystko to nosimy. Nie jest do końca tak, że możesz być całkowicie. Tu nie chodzi też o to, żeby dojść do takiego stanu całkowitej relaksacji. Chodzi o to, żeby puścić. Żeby nie ściskać, nie trzymać w sobie tego wszystkiego. Puść. To samo będzie się odbijać w twoim umyśle, w psychice. Też puść. Puść. To nie jest najważniejsze. A teraz wam powiem bardzo ważną rzecz. W praktyce medytacji różne rzeczy się wydarzają i one są ważne. Ale one nie są najważniejsze. Najważniejszy jest Bóg sam. Jeżeli zajmiesz się tym, co jest ważne, utracisz to, co jest najważniejsze. To wszystko, co się dzieje we mnie, co się dzieje na poziomie mojego ciała, na poziomie mojej psychiki, jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze to, co czujesz. Nie jest najważniejsze to, co myślisz. Nie jest najważniejsze to, w jaki sposób się czujesz. Najważniejsze jest to, że On jest. To Jego obecność jest najważniejsza. I to, że ja po prostu chcę wobec Niego być, nic więcej. Jeżeli tak, to tak się to uczymy. I uczymy się tego, żeby to po prostu puszczać. To zobaczcie, w tym puszczeniu nie ma też żadnej pretensji. Pretensja jest zawsze w zgarnianiu. A w puszczeniu nie ma pretensji. Jak człowiek puszcza i daje, to jest niepretensjonalne. Pretensjonalne jest, jak chce coś wziąć. Wtedy mówi, że trochę za mało, trochę nie w tą stronę, trochę nie tak, jak się spodziewałem. Natomiast jak puszcza, nie ma czegoś takiego. Właśnie w tym puszczeniu jest to, że kiedy zaczynasz być coraz bardziej wolny od pretensji, tych pretensji wobec Boga, wobec siebie samego, wobec innych, to wtedy też nie próbujesz w żaden sposób niczego wymusić na Bogu, przyspieszyć, wyprodukować. W medytacji niczego nie wyprodukujesz. Niczego nie wysiedzisz, jak to mówimy kolokwialnie. Jajko możliwe, ale tego człowieka się jeszcze nie zdarzyło. Ale normalnie nie wysiedzisz niczego. Miara postępu duchowego nie mierzy się ilością. Mierzy się tym zaangażowaniem wewnętrznym. Tym wołaniem wewnętrznym, tym zasłuchaniem, tym dyspozycyjnością, tym puszczeniem właśnie. Tym, żeby odpuścić, żeby po prostu pozwolić Panu Bogu działać. Im mniej jest tam tego, im więcej jest tam tego, tym lepiej nam się w tym odnaleźć. I tutaj chciałem wam jeszcze zwrócić uwagę na to, co jest kolejnym elementem naszego doświadczenia ciała, a myślę także doświadczenia życia. To jest doświadczenie oddechu. Tutaj chciałem trochę wam powiedzieć o tym oddechu, bo z tym oddechem mamy problem. Oddech, podobnie jak ciało, mówi nam o tym, w jakim jesteśmy stanie. Myślę, że to też odczuwamy na co dzień, tylko nie zwracamy na to uwagi. Jak jesteś zdenerwowana czy zdenerwowany, oddech jest szybszy. Proste, nie? Jestem zmęczony, tak samo jest szybszy. Ale jak się kładę spać, jestem zrelaksowany, to jest wolniejszy. Czasami jest bardzo wolny. Czasami jest średni. To wszystko jest jakoś tam związane. Czasami nie mogę złapać tego oddechu, tak? Łapę i nie mogę go złapać. Także trudno to jakoś tam określić. To wszystko oddech w jakiś sposób też oddaje moją kondycję. Tym, kim, jaki jestem, tak? Jeśli siadasz w medytacji, to pozwól najpierw poprowadzić się temu oddechowi. Oddech jest czymś, co jest najbardziej pierwotne w Tobie. Najbardziej najbliżej Ciebie. Zawsze z Tobą. Czy śpisz, czy jedziesz samochodem, czy pijesz herbatę, czy oglądasz telewizję, czy chodzisz na spacer. Zawsze oddychasz. Czy świadomie, czy nieświadomie, zawsze. Świadomie możesz zawsze do tego wrócić. Ale nie oznacza, że kiedy świadomościowo wracam, to oddech się wtedy pojawia, bo oddech jest zawsze. Nawet wtedy, kiedy śpię. A to oznacza, że zawsze, kiedy wrócę świadomie do oddychania, mogę wrócić do modlitwy. Jeśli idę za tym wskazaniem, które mówi święty Jan Klimak, złącz imię Jezus z każdym Twoim oddechem. Bo wtedy każdy świadomy powrót do oddechu jest świadomym powrotem do modlitwy. Ale to, że ja nie wracam do nieświadomie, to wcale nie oznacza, że on się nie odbywa. Bo się odbywa cały czas tak jak oddychanie. Czyli do modlitwy się powraca, a modlitwy się nie tworzy. Ciekawe, nie? Bo najczęściej nas uczyli, że trzeba się pomodlić, więc trzeba wykonać pewną aktywność. A ja wam mówię, nie. Nie wykonuj żadnej aktywności. Do modlitwy się powraca, modlitwy się odkrywa w sobie, modlitwie się pozwala, żeby się tam sama modliła. Nie wykonuje się żadnej aktywności. Im więcej aktywności, tym więcej mnie. A tu chodzi o to, żeby było mniej mnie. I z tym oddechem jest tak, żeby po prostu pozwolić mu być. Wdychasz powietrze, pozwól mu, żeby wszedł. Zatrzymuje się, wydychasz powietrze, nigdzie się nie spieszysz. Uszanuj go tak, jak Pan Bóg ci dał. Nie przyspieszaj, nie zwalniaj, nie kombinuj. Do tego oddechu łagodnie, delikatnie dołącz formułę. Ale pamiętaj, łagodnie i delikatnie. W powtarzaniu formuły nie chodzi o samo powtarzanie, chodzi o przebywanie. O to delikatne przebywanie. Nic więcej. Kiedy wydychasz to powietrze, to staraj się, żeby to powietrze wydychać do końca. To znaczy, żeby rzeczywiście puścić. To jest, wiecie, takie puszczenie, jak przychodzisz zmęczona, zmęczony do domu, siadasz i tak robisz. No nareszcie. To jest mniej więcej to. Pójść. A wiecie, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że całe życie uczymy się tego, co będzie ostatnim, najważniejszym aktem naszego życia. Oddaniem życia. Na końcu naszego życia zrobimy wydech, który będzie ostatnim powierzeniem się Bogu. Jeżeli całe życie się do tego przygotowuje, no to przychodzi tak jak każdy wdech i wydech. To, co jest puszczeniem, jest też bez żadnych pretensji. To nie ja jestem ważny. To nie to, co czuję. To nie to, co się spodziewam, tylko ten, któremu się powierzam. On jest ważny. To powierzenie się Jemu z każdym wydechem jest tym, co jest kwintesencją całej praktyki duchowej. To, żeby On wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Jeżeli zakręcam ten kołowrotek i stawiam siebie na pierwszym miejscu, no to wtedy robi się wszystkie problemy, jakie się rodzą, tak? Frustracje, niezadowolenia, pretensje, wątpliwości, trudności, zniechęcenia i tak dalej. A wystarczy tylko odwrócić to wewnętrzne spojrzenie. Nie patrz na siebie. Nie patrz na siebie, na to, co, jak, na jakim już jesteś etapie, na jakim jeszcze będziesz, co odczuwasz, czego nie odczuwasz, jak ci jest, jak ci nie jest i tak dalej. To jest ważne, ale nie najważniejsze. W tej medytacji, w praktyce medytacji, tak, czego się uczymy, to jest, uczymy się straty. Siadasz, to tracisz. Nie zyskujesz. Właśnie medytacja jest najpiękniejsza, to mnie najbardziej urzeka w tym, że jak wstaję od medytacji, to nie mogę się niczym pochwalić. Tak bym się mógł pochwalić, że kurczę, no jakoś miałem taką rewelacyjną teraz refleksję na temat Słowa Bożego i odkryłem takie nowe pokłady w Ewangelii. No nie, tak? Jakby mnie ktoś zapytał po wyjściu z kaplicy, no i coś ty tam wymedytował, to chyba bym się zaczerwienił ze wstydu, no bo nic, tak? No nic, po prostu straciłem czas. Po prostu całe życie duchowe polega na stracie. Na stracie czasu. Więc jeśli ktoś chce prawdziwie praktykować życie duchowe, to musi się nastawić na stratę czasu. I rzeczywiście, jak ktoś mówi, że życie duchowe to jest strata czasu, to ja się z nim zgadzam. Podpisuję się dwoma rękami pod tym. Czasami tak się spotykam. Nie? A to wasze życie to jest strata czasu. No właśnie, kwintesencja. O to chodzi. Strata czasu to też jest strata życia. Oddanie tego życia, powierzenie się. To powierzenie się jest związane z tym, żeby też przyjąć. Zobaczcie, że po każdym wydechu następuje pauza, a po tej pauze jest przyjęcie. Przyjąć to znaczy przyjąć właśnie siebie, przyjąć to, co przychodzi, przyjąć innych. To znaczy tak naprawdę droga doświadczenia Boga poprzez doświadczenie samego siebie. Zobaczcie, zbierając to wszystko, co tutaj usiłowałem powiedzieć, nie da się praktykować życia duchowego w oderwaniu od ciała, w oderwaniu od psychiki, od uczuć. Nie da się prowadzić czysto spirytualnego doświadczenia. Nie da się. Człowiek jest cały w tym doświadczeniu. To znaczy ciało też uczestniczy w moim doświadczeniu Boga. Ciało też uczestniczy w moim doświadczeniu Boga. Ja jestem przed Bogiem w moim ciele, z moim ciałem. Ja jestem. Nie? Jestem obecny, to znaczy jestem też w swoim ciele. Jestem obecny w swoich zmysłach. Też zobaczycie taką rzecz, że jak będziecie trwali w tej modlitwie, to zobaczycie, że wasze zmysły się coraz bardziej wyostrzają. To znaczy jesteście coraz bardziej przytomni. Przytomność to jest takie dobre słowo, bo ja tak szukam, kombinuję. Tak, czasami to mówią uważność, czasami skupienie. Jak już słyszę skupienie, to już mi jest gorąco, bo to mi się kojarzy zaraz takim. Się skupi teraz i mu pójdzie żyłka na czoło. Nie? A przytomność to jest taki po prostu, że człowiek jest przytomny. Że jest obecny, rzeczywiście jest obecny. Nie? Że to po prostu tak jest. Że to jest to. Doświadczyć Boga, to oznacza doświadczyć Boga całym sobą. Co to oznacza też? To oznacza, że żeby doświadczyć Boga całym sobą, wcale nie trzeba stosować jakiejś określonej techniki modlitewnej, czy określonej postawy ciała. To, co my tutaj wam pokazujemy, czy czym się dzielimy, to jest tylko narzędzie. Narzędzie do tego, żeby można było to zrealizować. Ale samo w sobie to doświadczenie nie jest, do tego nie jest potrzebna jakaś konkretna technika. Może ktoś powiedzieć, ja to wszystko, co ojciec mówi, robię na innej drodze. Oczywiście. To, że ja siedzę w taki sposób, to nie jest absolutne. To nie jest absolutne. Ktoś może powiedzieć, a ja sobie stoję na rękach i mam to samo doświadczenie. Super. Oznacza to wszystko, co powiedziałem, oznacza to, że człowiek, jeśli chce poważnie wejść w tą drogę modlitwy, drogę życia duchowego, to musi znaleźć formę modlitwy, która prędzej czy później pozwoli mu doświadczyć Boga całym sobą. To jest bardzo ważne. Jeśli dzisiaj możecie się nad tym zastanowić, to pomyślcie o tym. Jeśli będziecie też czasami rozmawiać z ludźmi, czy pytać się, oni się będą pytać o różne formy modlitwy. To nie chodzi o formę modlitwy, to chodzi o to, czy twoja forma modlitwy pozwala ci być całym wobec Boga. Jeśli ci pozwala, to jest ok. Tylko jest pytanie, czy ona ci pozwala być, czy ona ci to umożliwia. Dla mnie praktyka medytacji w taki sposób, ona odpowiada na moją potrzebę całego bycia wobec Boga. Nie? Jeśli twoja praktyka jakakolwiek odpowiada, no to ok. Myślę, że to jest bardzo ważne, że taki głód jest w nas i jest też taka potrzeba, to co słyszeliśmy na początku, że my po prostu rzeczywiście nie mamy czasu na to, żeby się zatrzymać, ale człowiek coraz bardziej czuje głód na tym, żeby się zatrzymać i doświadczyć siebie. Czasami to jest zbyt trudne. Nie wiecie o tym, że to jest zbyt trudne. Że ci ludzie, którzy tak pędzą z kąta w kąt i ciągle narzekają na brak czasu, to są ci, którzy bardzo chcą się zatrzymać, ale się boją. Strasznie się boją. Bo jak się zatrzymają, to oni wiedzą, co się dokonuje. I to jest trudne. To też nie jest coś takiego, co jest bardzo łatwe, ale jest też związane z taką pewną dużą tęsknotą. Nie? To jest zawsze takie moje pragnienie, że to często powtarzam moim braciom, jak będziecie uczyć innych, to pamiętajcie, nie wolno im mówić, nie wolno drugiemu człowiekowi powiedzieć, wiesz co, trzeba się modlić. Ale Ameryka. To wszyscy wiedzą, ale jak? Nie? Wiesz co, musisz się zatrzymać w swoim życiu. Wspaniałe. Ale jak? Powiedz mi, jak to mam robić. Wiesz co, musisz trochę być bardziej w kontakcie ze sobą. To są takie, wiesz, wiecie, dobre rady zawsze w cenie, nie? Musisz być bardziej w kontakcie ze sobą. No ja się zgadzam, tylko powiedz mi jak. Właśnie ten głód powoduje to, że trzeba nam odkryć doświadczenie ciała. W zachodnim chrześcijaństwie mieliśmy bardzo dużo tego, tylko żeśmy zapomnieli. Przecież te gesty modlitewne, prostracje, ukłony, leżenie w krzyżem, te ciągłe takie padanie na twarz, to było na porządku dziennym. Dzisiaj się niektórzy dziwią, bo przyjeżdżają do Lubienia, do benedyktynów, że oni na każdym psalm wstają i schylają się w głębokiej prostracji do połowy. Kto dzisiaj tak robi? No, w Lubinie benedyktyny jeszcze. No normalnie to tak odmawiają, no bo jest taka pewne lekceważenie, tak? A ten gest ma bardzo ważny udział, pozwala na udział ciała w tym doświadczeniu modlitwy brewiarzowej. Kiedy ja muszę wstać i skłonić się do połowy, żeby oddać chwałę Bogu w Trójcy Jedynym. Nie siedząc. Siedzenie w tradycji chrześcijańskiej powiązane z słuchaniem. Wy mnie słuchacie, dlatego siedzimy. W medytacji siedzimy, dlatego że głównym procesem tej medytacji jest słuchanie. To, żeby po prostu dać się zasłuchać się. Kiedy człowiek naucza, to powinien stać. Maksymilian. Tak? Są jeszcze inne, mnóstwo jest innych rzeczy, które nam jakoś odpadły. Na przykład kwestia klęknięcia, kwestia rozłożenia ręki, rozłożenia rąk w tym geście takim modlitewnym, zwrócenia się na wschód, metanii, które w Lubiniu też prowadziliśmy i które nam towarzyszą każdego poranka. Zaczynasz rano od tego, że robisz 33 pełne skłony z uderzeniem czołem o ziemię. To jest całkiem inaczej funkcjonujesz. Całkiem inaczej funkcjonujesz. Nie? To są wszystkie te rzeczy, które nam tradycja podpowiada. Mnóstwo jest tych form ekspresji, które mamy, które pozwalają na udział ciała w modlitwie. Może czasami trzeba dzisiaj do tego wrócić i nie wstydzić się tego. Bo jest, uważam, że to jest takie zagrożenie, które się związało z tym, że w pewnym momencie właśnie pojawiła się taka moda na życie spirytualne. Nazywam to spirytualne, bo to nie jest duchowe. Jest takie właśnie spirytualne życie, które ma w nonszalancji wszystko, co jest zewnętrzne.
Spirytualne, spirytusowe.
To jest takie, no bo to najczęściej właśnie wiąże się z tym, że ja prowadzę życie, to wiesz, to najważniejsze jest to, co wewnętrzne. Prawda. Ale pokażcie mi taką formę pobożności, religii, doświadczenia duchowego, które nie ma formy zewnętrznej. No nie ma takiej. Wszystko przejawia się w formie zewnętrznej. Wszystko się przejawia poprzez ciało, poprzez psychikę. Taki jest człowiek. Jeżeli się zakwestionuje kult, zakwestionuje się rytuał, zakwestionuje się gest modlitewny w imię jakiejś praktyki wewnętrznej, to jest z gruntu, w samym wstępie, jakieś nieprawdziwe. Jeżeli mówi się o poprowadzeniu poprzez zewnętrzną formę do tego, co jest wewnętrzne, to jest ok. Myślę, że to by było tyle, co chciałem wam powiedzieć.